Dzień pierwszy pielgrzymowania.
Matka, która prowadzi mnie drogami wiary. Zdarzyło się to wtedy, gdy jeszcze w pierwszych klasach podstawówki, zanim uczono pisać, wpierw uczono robić w zeszycie kolorowe szlaczki. W pierwszej klasie, zaraz na pierwszej godzinie, rozpłakał się mały chłopczyk. Siedząca obok w ławce koleżanka zaalarmowała nauczycielkę. Ta zapytała o powód, ale mały uczeń nie chciał wykrztusić ani słowa. Dopiero cierpliwość i dobroć wychowawczyni przełamała lody i malec nabrał odwagi. Spojrzał w twarz pani i szlochając wystękał. Bo ja zapomniałem, jak wygląda moja mama. Dzieci w klasie wybuchnęły śmiechem, ale mądra nauczycielka zrozumiała problem i powiedziała do dziecka: ach, zapomniałeś twarzy mamy. To naturalnie niedobrze. Idź więc zaraz do domu i zobacz, jak wygląda twoja mamusia. Chłopiec po kilkunastu minutach wrócił z radością i natychmiast zabrał się do stawiania kolorowych szlaczków w liniowanym zeszycie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie na pielgrzymkowym szlaku. Chyba właśnie po to wyruszamy na ten szlak, by dotrzeć do jasnogórskiego domu i spojrzeć w twarz matki, tę twarz, którą znamy doskonale i pamiętamy. Ale zobaczysz, że po tych 9 dniach, które jeszcze są przed tobą, ta twarz będzie wyglądać zupełnie inaczej. Będzie bowiem obliczem twojej matki, która nieustannie na ciebie czeka. A więc wyruszajmy w drogę. Zawsze podziwiam tych, którzy patrzą na nowonarodzone dziecko i dostrzegają fizyczne podobieństwa do mamy czy też taty. Zauważają, że nosek ma po dziadku, a policzki po babci. Ciekawe. Pewnie gdybym w danym momencie miał do dyspozycji zdjęcia z dzieciństwa jego przodków, to mógłbym dokonać podobnego porównania. Fakt, mężczyzna widzi inaczej i nie zawsze dostrzega to, co w naturalny sposób dostrzegają kobiety. Dlatego ja nie dyskutuję, tylko podziwiam. A w czym jestem podobny do Maryi, Matki Jezusa? W czym mogę ją naśladować, wędrując ścieżkami mojego życia? Czego ona może mnie nauczyć, bo skoro nazywam ją swoją matką, to chciałbym się od niej czegoś nauczyć. Skoro Jezus w testamencie krzyża powiedział do swego umiłowanego ucznia, przez to i do mnie, oto matka twoja, to muszę ją wziąć do swego domu, do swego życia i robić wszystko, by się do niej upodobnić. Pozostawiając na boku cechy zewnętrznego wyglądu, jest tyle innych cech, które mogę nazwać moimi i nad którymi będziemy pochylać się w czasie pielgrzymkowej drogi. Znamy doskonale opis zwiastowania. W Nazarecie, które w owych czasach nie cieszyło się dobrą sławą, o czym słyszymy w świadectwie Natanaela, czy może być co dobrego z Nazaretu, do Maryi przychodzi Boży posłaniec z wiadomością, która zmieni nie tylko jej życie, ale życie całej ludzkości. W takiej oto małej miejscowości, o której świat niewiele wiedział, dzieją się rzeczy tak wielkie. I zatrzymajmy się tu na moment. Pozwól, że zadam ci proste pytanie. Skąd pochodzisz? Jak zwyczajowo odpowiadasz na takie pytanie? Często miejsce naszego pochodzenia określamy położeniem większej, znanej miejscowości. Mówimy, jestem z okolic i tu pada znane miasto. Zapewne nie mówimy tak dlatego, że wstydzimy się miejsca naszego pochodzenia, ale zakładamy u naszego szanownego rozmówcy po prostu słabszą znajomość geografii Polski. A czy nie warto uwierzyć, że właśnie z takiej małej miejscowości pochodzi tak szacowna osoba jak ty? Uśmiechasz się zapewne pod nosem, myśląc, ale kim ja jestem? Co w moim życiu osiągnąłem? Kto mnie zna oprócz moich rodziców, rodziny, znajomych i przyjaciół? I tu się mylisz. No bo jesteś kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym, nietuzinkowym. Jesteś kimś przez duże K, komu Bóg dał życie, kogo pokochał jeszcze przed narodzeniem, kogo odkupił, komu przebacza grzechy i słabości, w kim pokłada nadzieję, komu błogosławi na każdy dzień. Jesteś więc wyjątkową osobą, która pochodzi z miejscowości, o której do tej pory świat nie słyszał, ale to być może właśnie dzięki Tobie o niej usłyszy. Wiara w Boga zakłada jeszcze jedną istotną rzecz. Trzeba uwierzyć Bogu, że i w moim życiu pragnie dokonywać rzeczy wielkich i niepowtarzalnych. Trzeba Bogu uwierzyć. Tego dokonała Maryja. Gdy przychodzi do niej archanioł, który najdelikatniej mówiąc skomplikował jej życie, ona nie od razu się godzi na to wszystko. Rozmawia, zadaje pytania, no i słucha odpowiedzi. Na tym polega modlitwa. Rozmowa z Bogiem to również zadawanie Mu pytań, ale także słuchanie odpowiedzi. Zgodnie bowiem ze zwyczajem panującym w tradycji żydowskiej, wszystko w relacji narzeczonej i narzeczonego musiało odbywać się krok po kroku. Wpierw porozumienie wstępne rodzin, później czas narzeczeństwa, zaręczyny, które w żydowskiej tradycji miały już prawną moc małżeństwa, zwane były także zaślubinami. Po zaślubinach, zaręczynach narzeczeni pozostawali jednak jakiś czas przy swoich rodzinach, czasami nawet i rok. By ten czas narzeczony mógł wykorzystać, by urządzić dom, przygotować ucztę weselną i dopiero, gdy wszystko było gotowe, w weselnym orszaku wprowadzano pannę młodą do nowego domu, rozpoczynano wesele, czasem kilkudniowe, a potem już wspólne życie małżeńskie. Maryja natomiast słyszy, że wobec jej życia Bóg ma zupełnie inny plan. Wpierw, nim zamieszkali razem, została matką. Pewnie zastanawiała się, jak to wytłumaczy rodzicom, jak powie o tym Józefowi, jak zmierzy się z ludzką opinią. Była jednak pewna miłości Józefa, a przede wszystkim mocy Bożej opatrzności, która nad nią czuwała. Moglibyśmy powiedzieć, wierzyła, że Bóg to jakoś załatwi. Ona doskonale znała starotestamentalne proroctwa, że Pan sam da wam znak. Tu trzeba było uwierzyć, że właśnie spełniają się owe zapowiedzi. Uwierzyć ze świadomością konsekwencji, zawierzając Bogu całe swoje życie. I to właśnie dokonała Maryja. Tego nas uczy. Wierząc w Boga, uwierzyła Bogu, iż w jej życiu dokonywać się będzie i realizować Jego wola. Wyruszyła więc spokojnie do Ein Karim, by pomóc swojej krewnej Elżbiecie, o której usłyszała, że i w jej życiu Bóg sprawił rzeczy niezwykłe. Od 6 bowiem miesięcy pod sercem Elżbiety żył już Jan, ostatni prorok Starego Testamentu. Maryja zaufała Bogu, a miarą jej zaufania było całe ryzyko, które poniosła. Nikt z nas pewnie nigdy nie będzie dźwigał takich konsekwencji, jakie Maryja musiała dźwigać. Ona zawierzyła Bogu i tego dziś pragnie nas uczyć. Może masz wiele takich sytuacji, gdy niewiele da się wytłumaczyć, gdy cała tak zwana opinia społeczna jest przeciw tobie, gdy fakty zdają się świadczyć przeciw tobie, kiedy po ludzku nie da się niczego wyjaśnić, kiedy konsekwencje zdają się nas przerażać. Wtedy właśnie możesz zwrócić się do Maryi. Ona cię poprowadzi drogami wiary, bo nie tylko wierzyć w Boga, ale uwierzyć, iż On pragnie dokonywać wspaniałych rzeczy w twoim życiu, ale według Jego woli, a nie naszej. W naszych rozważaniach będziemy także odnosić się do roku miłosierdzia, który jeszcze przeżywamy. Roku, który ma nam pomóc, by na nowo odkryć tę wrażliwość serca, dzięki której drugi człowiek nie jest tylko osobą, którą spotykam na mojej drodze, ale staje się moim bratem, siostrą, wobec którego nie mogę przejść obojętnie. Trzeba mieć uszy i oczy otwarte i na co dzień praktykować duchowość miłosierdzia. W społeczeństwie, które raczej odwraca oczy od nędzy ludzi biednych, niż się jej przygląda, taka duchowość miłosierdzia nabiera znaczenia. Jest to wyróżnik ludzi miłosierdzia, którzy kierują swoją uwagę na niedole innych. Nie jest to zwykłe spojrzenie pełne współczucia i zrozumienia. To okazja, by zobaczyć człowieka, poznać choćby jego fragment życia, znaleźć przyczyny jego ubóstwa. Na pielgrzymce będzie pewnie wiele okazji, aby dostrzec drugiego człowieka i nie tylko powitać go z życzliwością na początku dnia, pomóc mu w przeróżny sposób na pielgrzymkowym szlaku, ale po prostu go zauważyć. Czasem chwila rozmowy, a może zwykłego posiedzenia obok. Prosty, pomocny gest, wzięcie na siebie współodpowiedzialności za porządek w grupie, za obowiązki, które trzeba podjąć. Ustąpienie miejsca czy wsparcie w drodze znaczy wiele więcej niż piękne gadanie o miłosierdziu. Warto być człowiekiem miłosierdzia o otwartych uszach i oczach, by dostrzec, że Bóg pragnie posłużyć się moim życiem, że pragnie wejść w moją codzienność, choć na pierwszy rzut oka powywraca to moje poukładane życie do góry nogami. A może właśnie wtedy znajdę to, co gdzieś mi się pogubiło. I jeszcze chciałbym wpleść jedną osobę w nasze konferencje. Papieża Jana Pawła II, naszego papieża. Dziś mówimy i modlimy się za jego wstawiennictwem, święty Jan Paweł II. Słowa, które chciałbym przypomnieć, pochodzą z różnych spotkań z młodzieżą i są bardzo ważne. Dziś wsłuchajmy się w słowa ze spotkania z młodzieżą we Freiburgu w 1984 roku. Nie można żyć na powierzchni samego siebie, ale w głębi. Trzeba odkryć ten głęboki wymiar osoby ludzkiej, bogactwo własnego serca, wartość innych ludzi, sens wydarzeń. Życie powierzchowne prowadzi do bolesnego rozczarowania. Czy nie jest to ten właśnie niepokój, który odczuwa wielu młodych ludzi szukających dróg autentyczności? Autentyczność bowiem jest z głębi. Jednakże istnieje niestety głębia sztuczna, ta, której iluzje dają narkotyki. Istnieje też pseudonauka, pseudowolność, naiwna swoboda seksualna, które są narkotykami równie groźnymi jak środki halucynogenne. Być świadomym siebie, być wobec siebie obecnym, odkryć prawdziwe dążenia osoby, znać swoje uzdolnienia i swoje ograniczenia, akceptować je, stwarzając tym samym warunki autentycznej relacji z drugimi. I wreszcie odkryć w nas samych i w innych tajemniczą obecność Boga, który sprawia, że żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Czyli odkryć źródło nowego życia, nową siłę do przemienienia świata. Bo Chrystus mówi, beze mnie niczego nie możecie uczynić. To odkrycie prowadzi do wewnętrznej siły, do tego, by się w naszym życiu nie pogubić. Życząc Ci, abyś uwierzył Bogu jak Maryja, że i w Twoim życiu Bóg dokonuje rzeczy wielkich, życząc Ci, żebyś był silny Bogiem i świadomy Jego miłości, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam.
Konferencje zostały nagrane w Radio Wiktoria.